Rozdział 10. Wyjawione sekrety. Coś złapało Lorkina za ramię i zaczęło nim potrząsać. Otworzył nagle oczy, a jego wzrok padł na szeroko uśmiechniętego Ewara. Co? Spytał, otrząsając się z ciężkiego, przemożnego zmęczenia. Co się stało?
Nic,
zapewnił go Ewar. Ale jeśli zaraz nie wstaniesz, to się spóźnisz. Lorkin usiadł i, mrugając oczami, rozejrzał się po pustych łóżkach wokoło. Skoro większości mężczyzn już nie było, to znaczy, że już był spóźniony. Jęknął i potarł twarz, po czym wstał. Powinniście mieć tutaj jakieś czasomierze, poskarżył się. Jak mam wstać o właściwej porze, skoro nie macie gongów? Niektóre kobiety mają, ale tutaj jak mielibyśmy je ustawiać? Powiedział Ewar, wzruszając ramionami. Wszyscy śpimy i wstajemy o różnych porach. Lorkin westchnął i zaczął zakładać proste spodnie i koszule, które ze wszystkich strojów zdrajców najbardziej przypadły mu do gustu. Ewar przyniósł talerz z chlebem posmarowanym warstwą słodkiej pasty owocowej, tak grubą, że na pewno łamała zasady zimowego przydziału porcji. Lorkin zjadł w pośpiechu, wmawiając sobie, że to tylko po to, by szybciej dotrzeć do sali opieki, a nie ukryć dowody braku umiaru Ewara. Wczoraj wieczorem rozmawiała ze mną Leota, powiedział między kęsami Ewar. Lorkin przyjrzał się przyjacielowi. Na jego twarzy malował się tęskny wyraz. Powiedziała, że podobał jej się nasz wspólny wieczór, kontynuował z lekkim uśmiechem. Lorkin pogryzł kęs posiłku, przełknął szybko, po czym utkwił w przyjacielu srogie spojrzenie. Nie wątpię. Ewar spojrzał na niego i wzruszył ramionami, a uśmiech zniknął z jego twarzy. Wiem przecież, że miała pewnie na myśli magiczne i polityczne korzyści, ale istnieje szansa, że tego innego zadowolenia jednak nie udawała. Kusi cię, żeby się o tym przekonać? Spytał Lorkin. Ewar pokręcił głową. Przynajmniej dopóki nie uznam, że cena jest tego warta, dodał, po czym odgryzł kolejny kęs. Zaufałbyś jej ponownie? Lorkin nie był w stanie ukryć niedowierzenia w głosie. Za pierwszym razem wcale jej nie ufałem, powiedział Ewar. Zamilkł na chwilę, żeby pogryźć. Wiedziałem, co może się stać. Wiedziałem, że znajdą się osoby, które uznają, że należy mnie ukarać za to, że zabrałem cię do jaskiń. Jeśli nie odbyłoby się to w taki sposób, znalazłby się inny. Uśmiechnął się szeroko. A tak przynajmniej miałem trochę rozrywki. Leota może i jest oportunistką, ale ma też wspaniałe ciało. Lorkin wpatrywał się w przyjaciela, nie wiedząc, co powiedzieć. Nie mogę raczej rzec, Ewa, że nie jesteś aż tak głupi, jak mi się wydawało. Nie spodoba mu się też, jeśli powiem, że jest tak okrutny jak kobiety. Ale nie jest taki słaby czy zdezorientowany, na jakiego wyglądał. W zasadzie może nawet planował to przed naszą wyprawą do jaskiń twórczych kamieni. Jeśli jednak rzeczywiście podobało jej się coś jeszcze niż tylko zyskanie odrobiny mocy i satysfakcji z wymierzeniami kary, to może wróci po więcej, dodał Ewar znów rozmarzony. A może po prostu zmyślasz w miarę dalszych opowieści, poprawił go Lorkin w myślach. Mimo wszystko należy mu się podziw. Potrafi znaleźć jasne strony każdej sytuacji. Lepiej niech wraca do ciebie, niż żeby miała przyjść do mnie, powiedział Lorkin. Otrzepał się z okruszków i przeciągnął. Czas mnie goni. Idę do umywalni i biorę się do pracy. Twarz Ewara wykrzywił grymas. Słyszałem, że robi się tam niewesoło. Lorkin kiwnął głową. Przez jakiś czas pacjentów z gorączką było mniej, ale później pojawiło się ich dwa razy więcej, a stan niektórych znacznie się pogorszył. Tak jest co roku. Tak mówi Kalia, ale nie wierzę we wszystko, co mówi, na wypadek, gdyby znów chciała mnie oszukać. Dobry pomysł, powiedział Ewar, wkładając do ust ostatni kęs chleba. Pożegnał się stłumionym głosem, gdy Lorkin ruszył w kierunku drzwi. Kiedy szedł do umywalni, a potem do sali opieki, w mieście było spokojniej niż zwykle. W korytarzach i zza zamkniętych drzwi słychać było odgłosy kaszlu. Dopiero gdy dotarł do lecznicy, zdał sobie sprawę, że czegoś nie było słychać. Nieustannego gwaru głosów w mieście. Kiedy wreszcie usłyszał jakiekolwiek odgłosy, dochodziły one z kolejki pacjentów czekających aż na korytarzu za wejściem do sali. Ludzie zauważyli go i zaczęli spoglądać wilkiem. Niektórzy rzucali nachmurzone spojrzenia, inni mierzyli go wzrokiem. Kalia na pewno zadbała o to, żeby wszyscy wiedzieli, że się spóźniłem. Nie był jednak aż tak spóźniony. Nadrobił sporo czasu błyskawiczną kąpielą, mając nadzieję, że przez to jego obecność nie będzie dla nikogo uciążliwa. Gdyby tylko kąpielą można było sprawić, że obecność Kali będzie milsza. Serce w nim zamarło, gdy po wejściu do pokoju zobaczył i poczuł tak wielu chorych. Kalia dostrzegła go i natychmiast do niego podeszła. Przygotował się na burę. Kobieta jednak chwyciła go za ramię i zaprowadziła do pary krążącej nad około 6-letnią dziewczynką. Zbadaj ją, powiedziała. A potem powiedz mi, co sądzisz. Spojrzał na rodziców i poczuł się jeszcze gorzej. Oboje wpatrywali się w niego w milczeniu, ciemnymi, zdesperowanymi oczami. Odwróciwszy się do dziewczynki, zobaczył, że jest blada, z trudem oddycha, a jej kaszel jest słaby i słychać, że płuca są zaatakowane. Jeszcze zanim jej dotknął i wczuł się zmysłami w jej ciało, wiedział, że jest z nią gorzej niż być powinno. Gorączka każdego roku zabierała kilku zdrajców. Najczęściej jej ofiarą padały osoby starsze i młode oraz już osłabione z powodu innych chorób. Wiedział też, że w końcu do tego dojdzie. Kalia również o tym wiedziała. On zaś postanowił już wcześniej, co w takiej sytuacji zrobi. Nie zrobi tego jednak w tej chwili. Nie kiedy wszyscy mu się przyglądają. I dopóki nie będzie miał okazji zapytać Tyvare, czy jego domysły co do konsekwencji takiego postępowania są dobre. Kiedy niewolnicy w domu gildii zaczęli podawać obiad, Danyla zaskoczył dochodzący z korytarza głos Tayenda. W takim razie do niego dołączę, powiedział. Chwilę później wszedł głównym wejściem do pokoju Danyla. Co powiesz na towarzystwo przy obiedzie? Danyl skinął i wskazał taboret. Obawiał się kłótni lub konfrontacji z Tayendem, jednak do tej pory do niczego takiego nie doszło i radzili sobie ze swoimi nowymi rolami w sposób bezkonfliktowy. A poza tym, skoro Tayend tak często odwiedzał Sahakan, być może warto było wykorzystać okazję do nadrobienia ambasadorskich obowiązków. Nie składasz dziś wizyty żadnemu z Ashakich? Tayend usiadł i pokręcił głową. Poprosiłem Ahatiego o wolny wieczór. Dziwi mnie, że w takiej sytuacji nie zaprosił ciebie. Danyl zaprzeczył ruchem głowy. Zapewne oprócz nas, ambasadorów, ma się z kim spotykać. Bardzo dobrze radzisz sobie z Sahakanami. Do pokoju wpadł niewolnik niosący talerz i nóż dla Tayenda, aby ten mógł skosztować dań stac, które serwowali inni niewolnicy. Prawda? Zdecydowanie na to wygląda. A może się mylę? Z tego, co mówi Ashaki Ahati, ty cieszyłeś się popularnością od razu, kiedy tylko tu przybyłeś. Może ja też wypadnę z łask. Nie masz asystenta, którego ktoś mógłby porwać. To fakt. Chociaż przydałby mi się. Najlepiej taki, jakiego nikt nie chciałby uprowadzić. Na twarzy Tayenda pojawił się grymas. Przed zaangażowaniem kogokolwiek chciałbym się dowiedzieć, co się tu działo. Czy było tu bezpiecznie? Jak wszystko wyglądało? Zanim odprawił niewolników, położył sobie na talerzu pikantne mięso i nadziewane warzywa. Podejrzewam, że aby dowiedzieć się, jak wszystko naprawdę wyglądało, potrzebowałbyś kilku lat. Tayend uśmiechnął się krzywo. Mimo wszystko wydaje mi się, że doszedłem do kilku spraw, powiedział. Może powiem ci, jakie wyciągnąłem wnioski, a ty mi powiesz, czy mam rację. Włożywszy do ust kęs jedzenia, Tayend zaczął je przeżuwać i przyglądać się Danylowi z wyczekiwaniem. Danyl wzruszył ramionami. Proszę bardzo. Tayend przełknął, upił łyk wody i odchrząknął. Doszedłem do wniosku, że ty i ja nie jesteśmy już parą. Zaskoczenie przeszło w przypływ poczucia winy. Danyl zmusił się, by spojrzeć na Tayenda. Spojrzenie przyjaciela nie zmieniło się. Na to wygląda, odparł Danyl. Kiepsko wyszło, dodał w myślach. Uznałem, że tak jest, kiedy zakwaterowałeś mnie w pokojach gościnnych, dodał Tajent. I nie mów mi, że wywołałbyś skandal, gdybym spał w twoim łóżku. Sahakanie wiedzieli o nas wszystko, zanim tu przyjechałeś. Wziął z talerza kolejny kęs jedzenia. Danyl odkaszlnął na znak protestu. Mogą tego jednak nie pochwalać. Do tego stopnia, by zażądać innych osób na nasze miejsce lub odmówić układania się z nami. Żadne układy nie zostałyby zerwane. Nie mamy tu żadnych zajęć. Wpuszczenie nas tutaj to gest dobrej woli i nic ponadto. Poza tym dla Sahakan jesteśmy tylko nowinką i źródłem rozrywki. Podejrzewam, że dłuższy czas zajęło ci wyciągnięcie takich wniosków. Tajent niedbale machnął ręką. Zauważyłem też, jaki jest Ahati i to, że mu się podobasz. Jego oczy zwęziły się. Nie jestem jednak w stanie stwierdzić, czy z wzajemnością. Danylowi ponownie napłynęła do twarzy fala gorąca, tym razem jednak nie z powodu poczucia winy. Ahati jest moim przyjacielem, powiedział. Twoim jedynym przyjacielem wśród Sahakan, kontynuował Tajent, gestykulując nożem. Nie będziesz w stanie utrzymać go przy sobie na zawsze. Co zrobisz, jeśli znudzi mu się czekanie? Takiego człowieka nie chciałbym rozzłościć. Danyl otworzył usta na znak protestu, po czym je zamknął. Kiedyś powiedziałbyś tak o mnie, wydusił z siebie. Tajent uśmiechnął się. Ale potem cię poznałem i okazało się, że wcale nie jesteś taki straszny. Czasami nawet jesteś trochę żałosny. Ciągle przejmujesz się opinią innych, zagłębiasz się w swoich badaniach, żeby poprawić sobie samoocenę. To ważne badania, zaprotestował Danyl. Ależ oczywiście, bardzo ważne, ważniejsze ode mnie. Kiedyś też cię interesowały. A kiedy okazało się, że nie wiążą się już z podróżami i przygodami i zaczęły wymagać ciężkiej pracy, przestały cię obchodzić. Spojrzenie Tajenda zaiskrzyło się ze złości. Zawahał się i odwrócił głowę. Zapewne tak to wygląda. Ja jednak czułem, że nie potrafię już nic do nich wnieść. Pisanie zawsze należało do ciebie. Kiedy wychodziłem z wielkiej biblioteki, stanowiłem kiepską podróbkę uczonego. Samokrytyka Tajenda sprawiła, że oburzenie Danyla zniknęło. Nigdy nie byłeś kiepską podróbką uczonego, powiedział. Gdybym wiedział, że nadal jesteś zainteresowany badaniami, znalazłbym coś, czym mógłbyś się zająć. Tajent podniósł wzrok i zmarszczył brwi. Myślałem, że chcesz mnie odizolować, a podróż do Sahaki tylko mnie w tym utwierdziła. Bo była, sądziłem, że będzie dla ciebie niebezpieczna. Z pewnością zacząłem się przez ciebie martwić. Kiedy król zgodził się, abym został pierwszym ambasadorem Elaine w Sahace, sądziłem, że podjąłem się znacznie bardziej niebezpiecznego zadania, niż się okazało, przynajmniej do tej pory. Jak go przekonałeś? Nie musiałem. Zrobili to inni. Tajent wzruszył ramionami. Wszyscy chyba sądzili, że dobrze byłoby wysłać tu kogoś, skoro zrobiła to Kralia, ale nikt nie był na tyle głupi, by to zaproponować, żeby przypadkiem nie dostać tego stanowiska. Kto cię poparł? Spytał Danyl głównie z ciekawości. Tajent uśmiechnął się. To by była wiele mówiąca informacja, spojrzał na talerz. Jedzmy, bo wszystko wystygnie. Danyl cicho parsknął. Eleńczycy i ich zagmatwana polityka. Jesteśmy w tym dobrzy. A tutaj to się przydaje. Mogę nawet pomóc tobie uniknąć kłopotów. Wróciwszy do niedokończonego posiłku, Danyl zastanowił się nad słowami swojego byłego kochanka. Przebyłeś tak długą drogę tylko po to, żeby dowiedzieć się o moich zamiarach? Oczy Tajenda ponownie zwęziły się w szparki. Nie odpowiedział od razu, z namysłem żując jedzenie. Nie, powiedział w końcu. Kiedy wyjechałeś, zdałem sobie sprawę, że się nudzę. Okazuje się, że masz rację. Kiedy mamy jakiś cel, życie staje się bardziej interesujące. A co jest tym celem? Tajent ponownie zajął się przeżuwaniem. Stanowisko pierwszego ambasadora Elaine w Sahace, odpowiedział Danyl. Musiał przyznać, że zaimponowała mu przebojowość Tayenda i że ten zuchwały mężczyzna nadawał się na to stanowisko. Dobrze radził sobie z polityką, nawet jeśli często ignorował społeczne tabu i tradycje i był bardzo spostrzegawczy w kwestii ludzkich zachowań. Mam jednak nadzieję, że nie za bardzo spostrzegawczy, jeśli chodzi o Ahatiego. Obiady z Naki i jej ojcem zawsze były pełne niezręcznego milczenia. Mistrz Leiden za każdym razem pytał je o naukę, a odpowiedzi Naki były uprzejme, lecz zwięzłe. Ale nie widywała jej często, więc nie miała zbyt wiele do powiedzenia. On zaś i tak nie przejawiał tym zainteresowania. Tym razem Lilia miała wrażenie, jakby obiad ciągnął się w nieskończoność, a pytania mające tworzyć pozory dobrego wychowania zaczynały ją irytować. Nawet wspaniałe potrawy nie wynagradzały nudy. Nie do końca wiedziała, czy to długie dni oczekiwania sprawiły, że tak niecierpliwie wyglądała chwili, kiedy będą same, czy też udzielał się jej nastrój Naki. Humor przyjaciółki był zdecydowanie osobliwy. Odpowiedzi na pytania ojca były krótsze niż zwykle. Niemal mu odwarkiwała. W pewnym momencie zapytała go o kogoś. On zaś skrzywił się, zmarszczył brwi z dezaprobatą i zmienił temat. Jednak wobec przyjaciółki była wyraźnie uprzejma. Pochylała się w jej kierunku, klepała po nodze, spoglądała zalotnie albo stroiła miny. Lilia poczuła ulgę, gdy posiłek wreszcie dobiegł końca. Naki jak zwykle zaprowadziła ją na górę do swojej sypialni. Kiedy tylko drzwi się zamknęły, zaczęła chodzić nerwowo, a z jej ust popłynęła rzeka przekleństw, jakich Lilia nie słyszała od czasu jednej ze swoich wizyt na przystani w dzieciństwie. – Co się dzieje? – spytała. Naki westchnęła i odwróciła się w jej kierunku. – Nie mogę zdradzić ci szczegółów. Mogę tylko powiedzieć, że dowiedział się o pewnym projekcie, którym po cichu się zajmuje, i żeby mnie ukarać, zabrał mi coś, nie ukradł mi coś. Zacisnęła pięści i podeszła do łóżka, po czym usiadła na brzegu. Gdy podniosła wzrok na Lilię, w jej oczach pojawiła się rozpacz. Wiesz, dostaję od niego tylko tyle pieniędzy, żeby starczyło na potrzeby nauki na uniwersytecie. Jeżeli chce się rozerwać, muszę znaleźć inny sposób, by za to zapłacić. A teraz nie ma już tego sposobu. Palarnia. Wino, które ukradkiem przynosi do gildii. Zawsze za wszystko płaci. Ja nie płaciłam za nic. Ukłuło ją poczucie winy. Podeszła do łóżka i usiadła obok przyjaciółki. A co z uposażeniem, które dostajemy? Twarz Naki wykrzywił grymas. Ty je dostajesz. Ja nie. Pochodzę z domów i nic nie dostaję. Powinnam dostawać uposażenie od rodziny. Zawsze za wszystko płacisz, zaczęła Lilia. Powinnam... Nie, przerwała jej Naki. Nie będziesz płacić za moje zachcianki. Nasze zachcianki, poprawiła ją Lilia. Pozwól mi przynajmniej płacić, dopóki nie znajdziesz innego sposobu na zdobycie pieniędzy. Z radością teraz ja trochę porozpieszczam ciebie. Naki z zaskoczeniem przyglądała się przyjaciółce, a na jej ustach pojawił się szeroki uśmiech. – Och, Lilio, jesteś taka dobra! – objęła ją i przytuliła. Lilia odwzajemniła uścisk. Płynące z niego szczere ciepło przepełniło ją szczęściem. Kiedy Naki zaczęła się odsuwać, puściła ją, przyjaciółka jednak tylko lekko się odchyliła. Lilia podniosła wzrok i dostrzegła, że Naki uważnie jej się przygląda, z wyrazem zamyślenia na twarzy. Po chwili Naki pochyliła się i pocałowała ją. Po raz kolejny przyszły Lili na myśl wszystkie te nadzieje i pomysły, których nie pochwalali pozostali nowicjusze, a serce zaczęło się tłuc w jej piersi. Odwzajemniła pocałunek, nie zastanawiając się, co zdarzy się później i nie chcąc zepsuć nastroju. Naki pierwsza się odsunęła. Jej oczy były ciemne, a spojrzenie nieprzeniknione. Lilia chciała jej powiedzieć, że ją kocha. Zawahała się jednak w obawie, że się myli i odstraszy Naki. Nagle Naki uśmiechnęła się szeroko i zeskoczyła z łóżka. Chodźmy do biblioteki, powiedziała. Mam tam schowane trochę Nilu. Czy nie możemy niczego zrobić bez Nilu? Lilia odepchnęła markotne myśli i wstała. W porządku. Naki stawała się coraz bardziej impulsywna i niespokojna, gdy po cichu zakradały się do biblioteki. Jej ruchy były bardzo ożywione i pełne ekscytacji. Kiedy rozpaliła piecyk, ponagliła Lilię, by głęboko zaciągnęła się dymem. Usiadły w dwóch dużych fotelach. — Twój ojciec tu nie przyjdzie? — spytała Lilia, zanim działanie narkotyku zdążyło sprawić, że przestało ją to interesować. — Pewnie już śpi — odparła Naki. — Zanim przyjechałaś, narzekał, że miał bardzo długi dzień i jest strasznie zmęczony. Na chwilę się odprężyły i poddały wpływowi Nilu, po czym Naki wstała i podeszła do szklanego stolika. Pochyliła się nad nim, przyglądając się zawartości, a następnie wyprostowała się, jak gdyby podjęła jakąś decyzję i otworzyła bok stolika. Sięgnąwszy do środka, wyjęła coś i kiedy wracała na fotel, Lilia zauważyła, że była to książka, którą pokazała jej poprzednim razem. Tomik zawierający wskazówki na temat użycia czarnej magii. Lilia odczuła lekki niepokój. Opanowało ją jednak zbyt wielkie rozleniwienie, żeby choć zmarszczyć brwi. Naki z westchnieniem opadła na swój fotel. Podniosła książkę i przyjrzała się jej uważnie. Otwarłszy ją, zaczęła delikatnie obracać kartki. Znam na pamięć całe fragmenty. Jak często ją przeglądasz? Spytała Lilia. Częściej niż jestem w stanie spamiętać. Naki wzruszyła ramionami. Ojciec powinien się już nauczyć, że jeśli czegoś mi zabrania, traktuje to jako wyzwanie. Przeczytałaś całą? Naki spojrzała na Lilię i uśmiechnęła się. Oczywiście, nie jest długa. Czyli przeczytałaś fragment, tę część. Naki uśmiechnęła się szerzej. Część na temat czarnej magii, tak, przeczytałam. Spojrzała w dół. Jest zaskakująco bezpośrednia. Często zastanawiałam się, czy byłabym w stanie to zrobić, stosując się do tych wskazówek. Przecież nie można nauczyć się czarnej magii z książki, przypomniała jej Lilia. Ktoś musi przekazać ci wiedzę. To prawda. W takim razie ciekawe, dlaczego w ogóle spisali te zasady. Naki przewróciła kilka kartek i podała Lilii otwartą książkę. Co o tym sądzisz? Mimo wpływu Nilu nowicjuszka zawahała się. Nawet samo czytanie o czarnej magii było zakazane. No dalej, powiedziała Naki. Zawsze chciałam komuś to pokazać i spytać o zdanie, ale nigdy nikomu na tyle nie ufałam. Serce Lilii podskoczyło i sięgając po książkę uśmiechnęła się do Naki. Ufa mi. Uważa, że moja opinia jest coś warta. Spojrzawszy na otwarte strony, zaczęła czytać. Środki, dzięki którym ciało może osiągnąć ten stan, są nie tyle zrozumiałe, ile wyczuwalne. Podobnie jest właśnie z wyższą magią. Na początkowym etapie uczeń powinien wyobrazić sobie swoją moc jako naczynie, skrzynkę lub butelkę. W miarę postępów zaczyna rozumieć, co podpowiadają mu jego zmysły, że jego ciało jest takim naczyniem oraz że naturalna bariera magiczna, jaką jest skóra, utrzymuje tę moc wewnątrz. A jeśli napotka się naruszoną barierę u innej osoby, jak w trakcie rytuału wyższej magii, można swymi zmysłami sięgnąć w głąb jej ciała w sposób odmienny niż przy uzdrawianiu, wykrywając moc, nie zaś fizyczne ciało. Może również wpływać na tę moc, ujmując jej lub dodając. Choć możliwe jest wyczucie, jak wiele mocy jest w danej osobie, nie można ocenić siły takiej osoby. Możliwe jest odczucie fizycznego wyczerpania człowieka, którego pozbawiono magii, co wskazuje, że z chwilą pozbawienia kogoś energii magicznej wyczerpywana jest energia fizyczna. Jeżeli zaś nie zostanie uszczuplona do poziomu wpływającego na fizyczność, nie da się dostrzec, czy pobrano jakąkolwiek ilość energii magicznej. Trudno jest także wyczuć i manipulować magią, jednocześnie wyczuwając fizyczność i manipulując nią poprzez uzdrawianie. W tym miejscu autor przeszedł do tematu uzdrawiania. Jego styl jest okropny, pomyślała Lilia. Krąży wokół tematu i w ogóle nie przychodzi do sedna. Nie stosuje też żadnych akapitów. Przewróciła kilka kartek. Na żadnej stronie. I co o tym sądzisz? Spytała Naki, dokładając do piecyka kolejną porcję Nilu. Lilia wróciła na stronę mówiącą o czarnej magii i jeszcze raz ją przeczytała. Niewiele tu napisano. Więcej niż kiedykolwiek nam ktoś powiedział, zauważyła Naki. Próbowałam wyczuć swoją magię tak, jak tu opisano. Lilia podniosła wzrok. I? Naki uśmiechnęła się. Chyba mam do tego smykałkę, pochyliła się. Spróbuj. Teraz? Zaprotestowała nieśmiało. Czuła zbyt wielkie rozleniwienie, by próbować mentalnych sztuczek. Tak, to proste, kiedy już zorientujesz się, o co chodzi. A kiedy masz w sobie trochę dymu, to dopiero wszystko wiruje. Oczy Naki błyszczały. Wzruszywszy ramionami, Lilia zamknęła oczy. Walczyła z ospałością. Potem przywołała w myślach obraz drzwi, które zgodnie z tym, czego ją uczono, miały stanowić wejście do jej magicznej mocy. Otwarła je. Jej zmysły przepełniło uczucie mrowienia, natomiast wpływ Nilu lekko ustąpił. Jak zawsze wyobraziła sobie wewnątrz siebie mały i skromnie umeblowany pokój, który przypominał jej zarówno maleńką sypialnię, którą dzieliła z rodzeństwem, jak i pokój w domu nowicjuszy. Wypełniało go ciepłe światło. Książka jednak mówi, że to tylko sposób na zobrazowanie swojej mocy. Prawdziwe ściany to bariera na poziomie skóry. Powinnam więc być w stanie... Opuściła ściany, które rozmyły się w ciemności. Ciepło i blask światła zwolna oderwały się od jej zmysłów dotyku i wzroku, pozostawiając po sobie jedynie innego rodzaju świadomość. Sięgnęła do niej i poczuła jej granice. Okazało się, że nie mają kształtu nóg czy rąk, jednak odczuwała swoją formę fizyczną, jak gdyby magię w jej wnętrzu ograniczał niewyraźny kontur jej samej. Przez pewien czas rozmyślała nad tym, po czym przypomniała sobie o Naki i wróciła do rzeczywistości. To niesamowite, szepnęła. Naki uśmiechnęła się. Udało ci się? Wiedziałam, że tak będzie. Jesteś zbyt zdolna, żeby mogło być inaczej. Wstała i podeszła bliżej. Opierając się na podłokietniku fotela, obróciła dłonie Lili tak, by mogła czytać. Spróbujmy czegoś innego. Zobaczmy, czy wyczujesz moją magiczną energię. Ale musiałabyś naciąć skórę, żebym mogła to zrobić. Naki pochyliła się nad nią. Jej oddech miał zapach Nilu. Usta ułożyły się w zachęcający sposób. Zrobię to dla ciebie. Zrobiłabym dla ciebie wszystko. Lilia wpatrywała się w przyjaciółkę, a jej serce przepełniało ciepło. A ja zrobiłabym wszystko dla ciebie, odparła z uczuciem. Uśmiech Naki rozszerzył się w zachwycie. Do dzieła, powiedziała. Rozejrzała się, tanecznym krokiem podeszła do szklanego stolika i ponownie sięgnęła do środka. Wyjęła stamtąd coś małego i ukryła przedmiot w dłoni. Jest stary, więc może nie być wystarczająco ostry. Au! Nadaje się. Naki ponownie przysiadła na podłokietniku fotela i wyciągnęła dłoń. Leżał w niej maleńki nożyk, a na skórze widoczna była mała czerwona linia, z której sączyły się kropelki krwi. Lilia poczuła dreszcz, który mącił myśli. Dalej, zanim zaschnie. Zrobiłabym dla ciebie wszystko. Niechętnie wzięła nóż w jedną rękę, drugą zaś chwyciła dłoń Naki. Zamknęła oczy. Nie trudno było wrócić do nowej świadomości swojej magicznej mocy. W jakiś sposób wiedziała, gdzie skierować myśli, by odnaleźć jej dłoń, a potem ją wyczuła. Obecność innej osoby była słabo wyczuwalna, poza tym miejscem. Nacięcie było jak smagnięcie światła w jej umyśle. Przyciągało ją niczym obietnica światła słonecznego na końcu tunelu. Kiedy do niego dotarła, Naki... Od przyjaciółki emanowało znajome, niespokojne pobudzenie i ciekawość, a także nuta gniewu, zamierzchłego i skierowanego w inną stronę, prawdopodobnie w kierunku ojca. Weź odrobinę mojej mocy. Na granicy świadomości Lilii odezwał się głos Naki. Przebłysk magii przeskoczył na Lilię ze szczeliny w barierze Naki. Wmig zrozumiała, jak łatwo byłoby sięgnąć głębiej i pobrać tę energię dla siebie. Nie chciała jednak, ani nie potrzebowała tego robić. Wycofując się, otworzyła oczy. Chyba zadziałało, tylko że to zbyt proste, zmarszczyła brwi. Widocznie robię coś nie tak. Palec leniwie kreślił wzór na jej ramieniu i dłoni. Spojrzała w dół, a następnie podniosła wzrok ku Naki. Oczy dziewczyny płonęły z zapału. Daj mi spróbować, wymownie spojrzała na Lilię. Zróbmy to razem. Przez ciało Lilii przebiegła fala uczucia. Wzięła nożyk, po czym zagryzła zęby i przejechała nim po grzbiecie ręki. Naki przyglądała się jej rozpromieniona i delikatnie dotknęła nacięcia. Gdy zamknęła oczy, Lilia poszła w jej ślady, zastanawiając się, jak będzie się czuła w sytuacji, gdy to jej bariera została przerwana. Tym razem jej świadomość od razu przybrała nową formę. Nie trudno było zlokalizować miejsce, w którym bariera została nadwątlona. Wzbudzało w niej poczucie nagłej potrzeby, wywołującej irytację. Nagle ponownie poczuła obecność Naki. Tym razem jednak nie wyczuła jej emocji. Ogarnęła ją przedziwna słabość, podobna do oderwania od własnej woli, które wywoływał Nil, i poczuła wypływającą energię. Uczucie to jednak minęło tak nagle, jak się zaczęło. Poczuła, że Naki puszcza jej dłoń, a jej świadomość powróciła do fizycznego świata. Przyjaciółka zmarszczyła brwi i pokręciła głową. Chyba nie zadziałało. Nie? Spytała zaskoczona Lilia. Jestem pewna, że poczułam, jak pobierasz ode mnie moc. Naki ponownie pokręciła głową. Wydeła wargi, podeszła do fotela i opadła na niego. Niczego nie poczułam. Żadnej przerwy w twojej barierze. Ani ciebie, westchnęła. Przez tyle lat chciałam spróbować, a teraz, kiedy wreszcie mogę komuś w tej kwestii zaufać, nie wychodzi mi. Gdyby to miało być takie proste, to dałoby się nauczyć tego z książki. Jeśli chcesz, to możemy jeszcze raz spróbować, zaproponowała Lilia. Naki pokręciła głową. Markotnie wpatrywała się w piecyk, po czym wysłała odrobinę magii, by go otworzyć i wygasić palącą się zawartość. Wstała i sprzątnęła go. Chodźmy spać. Lilia wyszła za przyjaciółką z biblioteki, czując ulgę, gdyż zaczynała odczuwać zawroty i ból głowy, a to oznaczało, że przesadziła z Nilem. Naki minęła swoją sypialnię i weszła do pokoju gościnnego, w którym w czasie swoich wizyt spała Lilia. Podeszła prosto do bogato rzeźbionej skrzyni, poszperała pod zawiniątkami i wyjęła butelkę wina. – Chce ci się pić? Lilia zawahała się, a potem skinęła głową. Choć wciąż wirowało jej w głowie z powodu Nilu, była bardzo spragniona. Naki otworzyła butelkę i uniosła ją do ust. Upiła łyk, uśmiechnęła się szeroko i podała ją Lilii, rozlewając część zawartości. – Nie ma tu kieliszków. Ojciec zabronił mi wina i Nilu, ale mam przyjaciół wśród służby. Lilia zakrztusiła się, niezręcznie pijąc z butelki. Naki z westchnieniem opadła na łóżko. Machnęła ręką, gdy Lilia chciała podać jej butelkę. On nie jest moim prawdziwym ojcem, mruknęła. Matka wyszła za niego po tym, jak zmarł mój prawdziwy ojciec. Leiden dostał wszystko, co miała, łącznie ze mną. Nigdy za sobą nie przepadaliśmy. Wyda mnie za mąż, kiedy tylko skończę naukę i to pierwszemu lepszemu, żeby tylko się mnie pozbyć. Westchnęła ponownie. Odstawiwszy butelkę, Lilia położyła się obok przyjaciółki. To okropne! Zabolało ją serce na myśl, że Naki zostanie wydana za mąż, za kogoś, kogo nigdy nie będzie pragnąć. Jeżeli on to zrobi po zakończeniu nauki, to już za pół roku. Czy nadal będą mogły się widywać? Czy utrzymają w tajemnicy swoją miłość? Życzę mu śmierci, mruknęła Naki. Odwróciła głowę i spojrzała na Lilię. Powiedziałaś, że zrobiłabyś dla mnie wszystko. Zabiłabyś go, gdybym cię o to poprosiła? Lilia uśmiechnęła się i wzruszyła ramionami. Wino zaczynało działać i nie miała sił odpowiedzieć. Musi istnieć jakiś inny sposób na rozwiązanie problemów Naki. Morderstwo to dość ekstremalne wyjście. A jeśli nie ma innego wyjścia? Czy mogę użyć czarnej magii i to ukryć? Upozorować wypadek? Naki mruczała coś pod nosem, ale jej słowa były odległe, a ich zrozumienie wymagało zbyt wielkiej koncentracji. Z głową pełną mrocznych myśli, Lilia pogrążyła się w dziwnym i wyrazistym śnie, w którym uwalniała Naki od wszelkich problemów i w których wiodły życie pełne miłości i tajemnic, w domu pełnym schodów i ukrytych przejść, oraz szafek wypełnionych niepokojąco zagadkowymi książkami.